Uzależniające gry, sprzedaż Gearboxa i wiele więcej w tym wydaniu Nieco Dziennik Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym Nieco Dzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Zwolnienia nadal trwają, a tym razem dotknęły. Nintendo of America podobno zwalnia około 120 pracowników kontraktowych w ramach restrukturyzacji działu testów przed premierą drugiego Switcha. Według źródeł niektórzy pracownicy zostaną zwolnieni, podczas gdy inni otrzymają pełne etatowe stanowiska, a zmiany mają na celu większą integrację globalnych wysiłków rozwoju gier i dostosowanie procedur testowania. I to jest dość ciekawe, dlatego bo rzadko się słyszę, żeby Nintendo kogokolwiek zwalniało, ale akurat tutaj z racji tego, że to nie jest jakby korowy team, tylko osobna jakby trochę firma, jednostka, no to powiedzmy nie godzi to teoretycznie tak bardzo w produkcję, ale jednocześnie no bez dobrych testerów jednak ciężko o wysoką jakość, więc jest to trochę niepokojące, natomiast dobrze przynajmniej te osoby, które zostały na stanowiskach, dostają lepsze warunki pracy, po to też, żeby chyba utrzymać pewną mimo wszystko retencję w zespole. No ale jeżeli nawet zwolnienie dotykają w Nintendo, coś musi być na rzeczy. Ponadto Certain Affinity, wieloletnie studio wspierające serię Halo i Call of Duty, zwolniło 25 pracowników, co stanowi około 10% załogi. Prezes Max Hoberman powiedział, że to jest pierwszy tak duży spadek zatrudnienia w 17-letniej historii firmy, spowodowany spowolnieniem finansowania nowych projektów i trudnościami w pozyskiwaniu pracy. Dlatego, bo to studio poza wsparciem tych dwóch projektów dodatkowo jeszcze pracuje też jako studio deweloperskie nad innymi i w momencie, kiedy po prostu jest mniejsze obłożenie na rynku, to tym samym jest mniejsze zapotrzebowanie na deweloperów i deweloperzy, którzy siedzą na ławce, że tak powiem, oczekujących, generują tylko koszty, więc tym samym no niestety musieli i tutaj obciąć zatrudnienie. No i na koniec Ubisoft potwierdził plany zwolnienia kolejnych 45 pracowników w globalnych działach wydawniczych w regionie Azji i Pacyfiku, kontynuując trwające działania mające na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności. Zmiany są częścią reorganizacji i dostosowania struktur do ewolucji rynku, a zwolnionym pracownikom zapewniono wsparcie. No tutaj akurat duże firmy dbają o to, żeby mieć odpowiednią odprawę, mieć przez chwilę jeszcze ubezpieczenie płatne w pełni i tak dalej, żeby pracownicy mieli czas na to, by znaleźć nowe miejsce dla siebie. Całe szczęście, patrząc na to, jak wygląda rynek inwestycyjny w studia w Stanach, dość dużo pracowników znajduje gdzieś tam swoje miejsce, zakładane są nowe studia, no ale no niestety raczej dla wszystkich też miejsca nie wystarczy, chociaż ludzie z odpowiednią renomą raczej znajdą nowe miejsce prędzej czy później. NetEase Games oraz Marvel Games zapowiedziały Marvel Rivals, drużynową strzelaninę PvP osadzoną w uniwersum Marvela. Za projekt odpowiada nowy zespół NetEase, w którego skład wchodzą doświadczeni deweloperzy mający na koncie pracę nad hitowymi seriami typu Call of Duty czy Battlefield. Marvel Rivals będzie darmową grą 6 vs 6 graczy, w której wcielą się w bohaterów i złoczyńców takich grup jak Avengers, Guardians of the Galaxy czy X-Men. Wśród potwierdzonych postaci znajdą się m.in. Spider-Man, Iron Man, Hulk, Loki i Doctor Strange. Gra zaoferuje destrukcję środowiska, kombinację umiejętności bohaterów, regularne aktualizacje wprowadzające nowe postacie i mapy. Zamknięte testem alfa Marvel Rivals rozpoczną się już w maju, a data premiery nie została jeszcze ujawniona. Produkcja zapowiada się na powiedzmy obowiązkową pozycję dla fanów Marvela, chociaż szczerze powiedziawszy, patrząc na to, jak nie do końca wyszli Avengersi, troszkę ludzie się już sparzyli. Poza tym popularność Marvela bardzo mocno spada, gdyż no, umasowienie po prostu środków przekazu po prostu spowodowało spadek jakości. Niestety to widać bardzo zarówno po tym, jak odbierane są kolejne filmy kinowe i ile zarabiają. Więc czy tutaj to jest kolejna nietrafiona inwestycja? Nie wiadomo. Istnieje kilka niepokojących sygnałów od byłych deweloperów tytułu, więc też trzeba przyjąć to z odpowiednią dozą dystansu, którzy mówią, że w projekcie panuje straszny bałagan, brakuje odpowiedniego nadawania kierunku oraz wizji, więc cóż, rynek zweryfikuje. Sven Wink, dyrektor Larian Studios, uważa, że sztuczna inteligencja może być pomocnym narzędziem w tworzeniu gier, ale nie zastąpi kreatywności człowieka. Larian zatrudnia więcej artystów koncepcyjnych i pisarzy zamiast polegać na AI. Winke dostrzega potencjał generatywnej SI w tworzeniu reaktywnych i rozbudowanych istniejących elementów, na przykład dialogów NPC-ów, ale nie wierzy w pełne automatyczne generowanie postaci. Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie niewidoczne łączenie pracy ludzkiej i wspomaganie przez AI, a więc kolejna osoba z branży po prostu, która idzie w stronę używania AI jako narzędzia, a nie zastąpienia ludzkiej kreatywności, bo faktycznie wykorzystując AI do zadań, które są wtórne, które są po prostu męczące, zabierają dużo czasu, a to jest po prostu czysta jakaś klepanina czy wyklikanie po prostu iluś rzeczy, no to w tym momencie AI, bazując po prostu na odpowiednich wzorcach, jest w stanie faktycznie wesprzeć dewelopera, dzięki czemu deweloper ma więcej czasu na pracę kreatywną, a też jest efektywniejszy, gdyż zadania po prostu schodzą znacznie szybciej i przez to też produkt jest bardziej efektywny kosztowo. Więc od AI nie uciekniemy, to jest tylko kwestia, jak będzie użyte, ale patrząc na przynajmniej wiele osób, które powiedzmy są reprezentatywne dla branży, kierunek nadawany, główny jest taki, że będzie to po prostu narzędzie wspierające kreatywność ludzką, a nie ją zastępujące. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a, ale postaram się też robić to na bieżąco, więc zapraszam do komentarzy. Związek zawodowy Aegis, skupiający 150 pracowników Sega of America, wynegocjował historyczny kontrakt, będący pierwszą taką umową w głównej amerykańskiej firmie twórców gier. Kontrakt zapewnia różne zabezpieczenia dla pracowników, w tym podwyżki, ochronę przed arbitralnymi zwolnieniami, odprawę, uznanie wkładów wszystkich pracowników w tworzenie gier oraz zobowiązanie kierownictwa do informowania z wyprzedzeniem o planach wykorzystania AI w miejscu pracy. To przełomowe osiągnięcie pokazuje, co można zdobyć, gdy pracownicy jednoczą się, by domagać się szacunku za swoją ciężką pracę. I jasne, są to właśnie przykłady, które budują jednak to poczucie, że warto się uzwiązkawiać, powiedzmy, w firmach, natomiast jest też kilka przypadków, gdzie jednak związkowcy w pierwszej kolejności polecieli z pracy i mimo jakichś tam pozwów czy arbitrażu nic nie zdziałali, więc trzeba mieć na pewno na uwadze i obserwować, jak te związki zawodowe funkcjonują i na pewno w dobie rynku pracodawcy takie właśnie uzwiązkowienie może pomóc niektórym walczyć o swoje prawa, chociaż dalej no, w myśl mimo wszystko merytokracji niektórzy pracownicy będą w stanie raczej poradzić sobie samemu bez konieczności uzwiązkawiania się, natomiast czy to jest zawsze właściwe wyjście? Nie wiadomo, zobaczymy. W Polsce mamy swój związek zawodowy twórców gier, coraz więcej firm do niego dołącza. Zobaczymy, jak będą wyglądały ich działania, bo to chyba najbardziej mnie w tym wszystkim interesuje. No, trzymam kciuki, żeby jednak to wszystko szło ku dobremu i w walce o prawa pracownika, a nie tylko po prostu potwierdzaniu tej negatywnej strony związków zawodowych, gdzie związkowcy po prostu siedzą i nic nie robią, a takie też zdarzają się związki zawodowe właśnie w innych grupach zawodowych, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku game devowym. Sąd wydał wyrok na korzyść Sony w sprawie o naruszenie patentu dotyczącego komunikacji pomiędzy kontrolerem a konsolą, w której firma Genuine Enabling Technology, GET, domagała się od Sony 500 milionów dolarów odszkodowania. Sędzia uznał, że Sony nie naruszyło patentu GET, ponieważ powód nie udowodnił, że konkretny element w kontrolerach Sony jest strukturalnie równoważny schematom w patencie GET. Sprawa została zamknięta, ale GET prowadzi podobny proces przeciwko Nintendo, który po początkowym rozstrzygnięciu na korzyść Nintendo został przywrócony do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny w 2022 i jest nadal w toku. GET to rodzaj spółki, która generuje masowo patenty by potem pozywać korporacje o bezprawne ich wykorzystanie, jak tylko określony produkt pojawi się na rynku i chociaż trochę zbliża się do schematu, który kiedyś został właśnie zarejestrowany. Co prawda prawo zapobiega wielu przypadkom tego typu wymuszeń, ale nadal istnieją pewne kruczki, które pozwalają właśnie firmom na takie działania. No i tak naprawdę takie firmy funkcjonują już od lat. No, tym razem im się po prostu nie udało najpewniej. Dyrektor gry Rise of the Ronin Fumihiko Yasuda chce, by następny tytuł Team Ninja osiągnął to, czego nie udało się zrealizować. Tym razem Ronin, będący pierwszą grą studia w otwartym świecie, stanowił duże wyzwanie. Yasuda docenia bardziej liniowe gry, tak jak Nioh, ale chciałby Ronin oferował swobodę i bogatą historię. Mimo pewnych braków wierzę, że fani docenią znajomy system walki oraz nowe elementy. Producent Yosuke Hayashi dodaje, że studio zawsze stara się wykorzystywać wcześniejsze doświadczenia w kolejnych projektach. Ronin spotkał się z przeważnie pozytywnymi ocenami recenzentów i ma sporo dobrych mechanik, ale jak zwykle w przypadku Team Ninja można doświadczyć wielu niedociągnięć. Tak samo było kiedyś z Ninja Gaiden, chociaż one były najbliżej, powiedzmy, oczekiwanego ideału. Natomiast no potem już czy Nioh, czy Wolong, czy teraz właśnie Rise of the Ronin, no ma swoje bolączki, niestety, natomiast dalej można w tych grach znaleźć dużo ciekawej wartości i zawartości. Tak więc polecam, jeżeli lubicie właśnie taki samurajski klimat. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee, to wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube, czy też Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Studio Dontnod przechodzi reorganizację, dzieląc się na trzy wewnętrzne oddziały skupione na różnych gatunkach gier: RPG-ach, grach narracyjno-przygodowych i akcyjno-przygodowych. Zmiana struktury firmy ma na celu uniknięcie problemów z zarządzaniem i wypaleniem pracowników, o których donoszono w zeszłym miesiącu. Obecnie studio pracuje nad 7 projektami w swoich biurach w Paryżu i Montrealu, określanymi jako gry klasy AA. Dontnod planuje również wydawać gry zewnętrznych partnerów i reorganizacja ma pozwolić na lepsze wykorzystanie talentów pracowników i wydawanie co najmniej 2 gier rocznie. Czyli ewidentnie Dontnod wie, co robi, zaczyna produkować sobie regularnie po prostu gry i patrząc na to, jakie produkcje aktualnie wypuszcza, czyli Jusson, czy też Banishers, no to są to gry, które co prawda znowu mają swoje wady, natomiast sprzedają się całkiem nieźle, są doceniane przez recenzentów, doceniane przez graczy mimo niedociągnięć, więc myślę, że to jest taki sprawdzony sposób na stabilne prowadzenie firmy. Spoko, życzę im wszystkiego naj, żeby wyprodukowali kolejne w miarę oryginalne produkcje, które się po prostu bardzo dobrze gra. Według Liama Deana, analityka firmy Omidia, masowe zwolnienia, które dotknęły branżę gier w latach 2023-2024, doprowadziły do sytuacji, w której firmy są mniej zaniepokojone ryzykiem utraty utalentowanych pracowników na rzecz konkurencji. Zwolnienia stały się powszechnym trendem w całej branży, a redukcje etatów nie wpływają już tak negatywnie na wizerunek firm w oczach inwestorów, jak miało to miejsce 2 lata temu. Szacuje się, że od początku 2023 roku zwolniono już 18 tysięcy pracowników w branży gier. Ankieta przeprowadzona przez Game Developer Collective pokazuje, że aż 44% uczestników doświadczyło zwolnień w swoich firmach w 2023, a przed końcem 2024 liczba ta prawdopodobnie przekroczy 10 tysięcy zwolnień odnotowanych właśnie w zeszłym roku. Sytuacja jest na tyle poważna, że deweloperzy otwarcie krytykują decyzje kadry zarządzającej dotyczące zwolnień. Omidia wyraża nadzieję, że wraz ze wzrostem rynku gier sytuacja ulegnie poprawie, szczególnie pod koniec już tego roku. Jednak deweloperzy są przeciążeni, borykają się z toksycznymi zachowaniami graczy i kwestionują przyszłość branży oraz swoje miejsce w niej. Rosnące koszty życia w głównych ośrodkach rozwoju w Stanach Zjednoczonych, takie jak Seattle czy Los Angeles, dodatkowo komplikują sytuację. No tutaj faktycznie jest teraz taki trend, właśnie tak jak mówiłem, zmienia się rynek znów z rynku pracownika do pracodawcy. Firmy mniej boją się, że pracownicy uciekną, dlatego, bo zdają sobie sprawę, że w innych miejscach może nie być tak łatwo im znaleźć pracę, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że nawet jeżeli faktycznie jakiś talent odejdzie, to jest wiele innych osób, które chętnie podejmą pracę. Tym samym właśnie teraz pracodawca może ustalać bardziej warunki. Prawdopodobnie jednym z efektów tego są albo bardzo zamrożone, albo bardzo niskie, tudzież w ogóle wyłączone, powiedzmy, jakieś podwyżki z danego roku, gradacje płac, czy też można nawet spodziewać się takich działań jak w innych branżach, że zwalnia się pracowników po to, by zatrudnić ich z powrotem na gorszych warunkach, bo to też było wielokrotnie zauważane w innych branżach, więc to może być rok takich właśnie dziwnych działań, po to tylko, żeby jeszcze bardziej zaoszczędzić i jednocześnie troszeczkę zbalansować rynek, bo trzeba przyznać, że w wielu kwestiach no, rynek IT i gamedevowy dość mocno nadmuchał się przez lata, więc taka otrzeźwiałka trochę dla samego rynku co prawda może być pozytywna, ale no, nie jest pozytywna zdecydowanie dla deweloperów, ludzi, którzy mieli pracę, poszukują nowej pracy, bądź też no, startują w ogóle na rynku. Dla nich to chyba mimo wszystko jest najgorzej aktualnie. Mam nadzieję, że się to poprawi już wkrótce. Gearbox Entertainment, twórca serii Borderlands, został sprzedany przez Embracer Group firmie Take-Two Interactive za $460 milionów, zaledwie 3 lata po przejęciu przez szwedzki konglomerat. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca czerwca bieżącego roku, a Gearbox będzie działać jako studio wewnątrz 2K Games pod kierownictwem założyciela i dyrektora generalnego Randy'ego Pitchforda. Embracer Group nabył Gearbox w 2021 za $363 miliony gotówki i w akcjach z obietnicą dodatkowego $1 miliarda, jeżeli deweloper osiągnie określone cele finansowe w ciągu 6 lat. Niestety, zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu sprzedaży Gearbox, pracownicy studia zostali dotknięci falą zwolnień. Wśród osób, które straciły pracę, znaleźli się m.in. Jennifer Locke, menedżerka PR, Chris Harada, były dyrektor do spraw zaangażowania online, i Steve Prince, były pracownik działu PR. Nie jest jasne, ile osób zostało zwolnionych, a Gearbox i Take-Two nie skomentowali jeszcze tej sytuacji. Sprzedaż Gearbox jest kolejnym krokiem w transformacji Embracera, który w ostatnich latach przejął wiele spółek i marek, takie jak Square Enix, czyli tam marki Tomb Raider, Legacy of Kain, czy Deus Ex, Tripwire Interactive, czyli Killing Floor i Maneater, czy prawa do własności intelektualnej Tolkiena, czyli mamy tutaj całego Władcę Pierścieni. Jednak po wycofaniu się z umowy z Savvy Games, firma musiała zweryfikować swoje plany i zdecydować się na sprzedaż niektórych aktywów. Gearbox i seria Borderlands były jednymi z największych zdobyczy Embracera. Seria Looter Shooterów sprzedała ponad 77 milionów kopii i wygenerowała przychody przekraczające $1 miliard. Take-Two Interactive potwierdziło, że Gearbox nadal pracuje nad kolejną grą z serii Borderlands. Chociaż sprzedaż Gearbox może być korzystna dla Embracera pod względem finansowym na ten moment, zwolnienia pracowników tuż po ogłoszeniu transakcji rzucają, no cóż, mroczny cień na całą sytuację. Pozostaje mieć nadzieję, że Take-Two zadba o dalszy rozwój studia i serii Borderlands, a zwolnieni pracownicy szybko znajdą nowe miejsce pracy w branży gier wideo, raczej nie będą mieli z tym większego problemu, patrząc na ich właśnie doświadczenie. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z Waszej strony naprawdę mi pomoże dotrzeć do szerszej publiki, za co Wam już teraz z góry dziękuję. Przekażcie też miłość dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki po to, by upiększać moje nagrania. 6 pozwów sądowych związanych z uzależnieniem od gier wideo zostało ostatnio złożonych przeciw gigantom branży, takim jak Microsoft, Activision Blizzard, Roblox, Epic Games i Rockstar. Skarżący twierdzą, że deweloperzy celowo tworzą gry, które uzależniają graczy, wykorzystując uzależniające cechy psychologiczne w popularnych tytułach, takich jak Minecraft, GTA V czy Fortnite. W odpowiedzi na jeden z pozwów złożony przez kobietę z Arkansas i jej syna, oskarżeni w deweloperze gier złożyli wniosek o oddalenie sprawy, nazywając ją atakiem na prawa twórców gier wynikające z pierwszej poprawki. Twierdzą, że gry są medium ekspresyjnym, a uznanie ich za zbyt wciągające nie jest wystarczającym powodem do ograniczania konstytucyjnie chronionej wolności słowa. Pozew z Arkansas zarzuca, że takie gry jak Roblox, Fortnite, Call of Duty czy Minecraft wykorzystują mechanizmy uzależniające, aby przyciągnąć akurat tutaj syna powódki, gdy miał 12 lat, teraz mając 21 lat, wydaje on $350 miesięcznie na gry, porzucił szkołę, zdiagnozowano u niego depresję i lęki, a także doświadcza objawów odstawionych, tak jak złość i wybuchy agresji. Tylko ciekawe, kto mógł mu zaoferować jakieś alternatywne rozrywki, pokierować, co jest dobre, a co złe. Może jakby blokować trochę dostęp do niektórych mediów. Jest taka mechanika, powiedzmy, w jakby społeczeństwie, nazywa się rodzic, i może tak z racji tego, że to jest, było jego dziecko w wieku 12 lat, bo teraz to już jest, mając 21 lat, jest dorosłą osobą, ale w wieku 12 lat, no to może rodzic mógł mu trochę pomóc nie uzależniać się od gier. Ale widać, łatwiej to zrzucić na obcą osobę, zwłaszcza właśnie, że to jest raczej w kwestii wychowania swojego dziecka. No ale cóż. Deweloperzy argumentują jednak, że skarżący nie wskazują konkretnie, jakie cechy każdej z gier miały wyrządzić szkodę i w jaki sposób. Krytykowane są m.in. nagrody w postaci odblokowywania broni w grze, zwane warunkowaniem instrumentalnym, czy możliwości budowania światów w Minecrafcie, które mają rzekomo uzależniać graczy z ADHD. Aha, czyli składanie klocków wirtualnych powoduje ADHD. To ciekawe, czy Lego też dostanie pozew. Światowa Organizacja Zdrowia uznaje uzależnienie od gier wideo za zaburzenie, a Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne twierdzi, że kwestia uzależniającego charakteru gier wciąż jest przedmiotem debaty. Chiny ograniczyły czas, jaki dzieci mogą spędzać przy graniu, wskazując na negatywny wpływ na naukę, życie oraz zdrowie psychiczne i fizyczne młodzieży. Entertainment Software Association, grupa handlowa zrzeszająca pozwanych deweloperów, broni twórców gier, podkreślając, że gry są wideo są dynamiczną i powszechnie ulubioną formą rozrywki, a twórcy priorytetowo traktują tworzenie pozytywnych doświadczeń dla graczy i dostarczają narzędzia do zarządzania różnymi aspektami rozrywki. Jeżeli pozwy nie zostaną oddalone, deweloperzy wnioskowali o skierowanie spraw do arbitrażu. Powodowie z kolei poprosili o więcej czasu na odpowiedź, oczekując decyzji, czy postępowania przedprocesowe we wszystkich 6 podobnych sprawach zostaną skonsolidowane. Sprawa ta, w zależności od przebiegu, będzie miała istotne konsekwencje dla branży gier i może wpłynąć na to, jak tworzone i monetyzowane będą gry w przyszłości. Uzależnienie od gier to jest poważny problem, ale jednocześnie trudno jednoznacznie stwierdzić, że sama atrakcyjność i wciągający charakter gier powinny być podstawą roszczeń. Zwłaszcza, że no cały czas mówię, że istotą mimo wszystko jest dozowanie dzieciom tego, jak się korzysta z mediów. Tak samo z filmów, książek, muzyki i tak dalej. To jest gra, to jest kolejne medium. Jest bardziej interaktywne, jest bardziej wciągające. Tym samym rodzic powinien się bardziej zainteresować tym, co dziecko gra. I ile? I nie jest dużym wyzwaniem, żeby dozować dziecku odpowiednią ilość godzin dziennie rozrywki. Są całe systemy zbudowane na tym, by w bardzo łatwy sposób kontrolować to, ile dziecko gra. I jasne, nie da się przepilnować i kontrolować każdego aspektu drugiej żywej istoty, nawet jeżeli to jest twoje dziecko. Natomiast wciąż, jeżeli się wykaże zainteresowanie i się wytłumaczy pewne aspekty, powiedzmy, związane z grami, no to chyba będzie łatwiej przekonać swoją pociechę do tego, że gry wideo nie są jedyną rozrywką na świecie. Oczywiście są bardzo wciągającą, jasne. Natomiast ja widzę przykłady wokół siebie, bo sam nie mam dzieci, więc mogę powiedzieć, nie wiem, to się, nie znam się, to się wypowiem, jasne, ale No, są mechanizmy kontroli dostępu do gier, to jest raz. Dwa, osoby i znajomi z dziećmi i w mojej rodzinie również reglamentuje się czas spędzony przy smartfonie czy przy grach i jakby wszystko jest w porządku, tak? Jest to bardzo osiągalne, to nie jest duży trud, to nie jest jakby nie wiadomo ile konfiguracji, a dzięki temu właśnie można jednak trochę przypilnować swoje pociechy do tego, żeby nie siedziały tylko cały czas po prostu w grach wideo. Więc to nie jest aż tak duży problem pod tym kątem. Ale faktem jest, że jest ileś rzeczy, które no, trzeba mimo wszystko rozważyć, czy są zdrowe, czy nie. I to niezależnie od tego, jaki tutaj wpływ mają na to rodzice. No bo moim zdaniem, jeżeli chodzi o całą tą sprawę, to tak sformułowany pozew, czyli że gry są po prostu wciągające i tyle, zostanie zmielone przez korporacyjnych prawników i niczego poza chwilowym rozgłosem nie przyniesie, zwłaszcza w kwestiach, które są poprawne zarówno pod kątem prawnym i moralnym. Co innego, gdy mówimy o dark patterns, czyli tych pętlach retencyjnych i innych technikach, które zostały wprost zaprojektowane tak, by nakłaniać ludzi do ciągłego wydawania pieniędzy na produkt w tym projektowaniu gier tak, by dokonywać przypadkowych i mimowolnych chociażby płatności w grze. Takie działania są coraz częściej wykrywane, jednak nadal istnieją i wiele firm właśnie z takowych korzysta. A potencjalna kara, jak widać, była mniejsza od potencjalnego zysku. Być może właśnie ten obszar, tych dark patterns, powinien zostać uderzony w pierwszej kolejności, gdyż daje potencjalnie największy dochód i zablokowanie go najbardziej zaboli twórców, a jednocześnie no, da im po łapach, żeby jednak nie projektować w określony sposób gier. Natomiast tak jak mówię, mówienie, że po prostu gry są zbyt uzależniające, to jest dla mnie dość abstrakcyjny po prostu pozew. Dlatego, bo po coś właśnie są rodzice? Po to, żeby tłumaczyć dzieciom, że gry to nie jest wszystko i reglamentować im media, no bo jasne, nie da się wszystkiego kontrolować, ale mimo wszystko dostęp do gier dość łatwo można ograniczać. I to wszystko w tym wydaniu codziennika Okiem Deva. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Zapraszam do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc Was pożegnać. Życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry Okiem Deva.